A jest to słowo zapisane w Dziejach Apostolskich, rozdział 27. Przeczytamy kilka wersetów, które sądzę są nam znane, gdy chodzi o treść całego tego wydarzenia. A zatem tylko niektóre z wersetów. A gdy postanowiono, że mamy odpłynąć do Italii, przekazano Pawła i kilku innych więźniów setnikowi kohorty cesarskiej imieniem Juliusz. Wsiedliśmy więc na statek adramyteński, który miał płynąć do portów azjatyckich i wyruszyliśmy w drogę w towarzystwie Arystarcha Macedończyka z Tesaloniki. A że stracono wiele czasu i żegluga była już niebezpieczna, bo i okres postu już przeminął, ostrzegał ich Paweł, mówiąc: mężowie, przewiduję, że dalsza żegluga będzie związana z niebezpieczeństwem i z wielką szkodą nie tylko dla towaru i statku, ale i dla naszego życia. Lecz setnik zważał raczej na sternika i właściciela statku niż na to, co Paweł mówił. A gdy już długo byli bez posiłku, wtedy Paweł stanął pośród nich i rzekł: trzeba było, mężowie, posłuchać mnie i nie odpływać z Krety i oszczędzić sobie niebezpieczeństwa i szkody. Lecz mimo obecnego położenia wzywam was, abyście byli dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie, tylko statek. Albowiem tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należę i któremu cześć oddaję. I rzekł: nie bój się, Pawle, przed cesarzem stanąć musisz i oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. Przeto bądźcie dobrej myśli, mężowie. Ufam bowiem Bogu, że tak będzie, jak mi powiedziano. Apostoł Paweł był po przesłuchaniach, jakie miały miejsce przed Agrypą i Festusem. Ale ponieważ odwołał się do cesarza, musiał być do Rzymu przetransportowany. Agrypa uznał go niewinny, ale to, że on odwołał się do cesarza, musiało być spełnione. W związku z tym zachodziła konieczność przetransportowania apostoła Pawła do Rzymu. W tej podróży możemy się zorientować, że towarzyszy na pewno apostołowi Pawłowi sam autor Dziejów Apostolskich, Łukasz, autor również Ewangelii, którą pod jego imieniem znamy. Towarzyszy mu Macedończyk Arystarch i towarzyszy jeszcze kilka innych osób. Jest to jeden z nielicznych opisów sposobu żeglowania w tamtym czasie. Jeden z nielicznych opisów, jak odbywała się żegluga, jakich dokonywano manewrów, powiedzmy, płynąc statkiem, jaki sprzęt nawet na tym statku był. Ale nie to jest chyba najistotniejsze w tym całym opisie. Nikt z nas, ani nikt z tych, którzy się wybierali w tę podróż, nie mógł przewidzieć dalszego biegu wypadku. Nikt z nich nie mógł założyć też, ani przewidzieć, że tak właśnie będzie przebiegała podróż, z takimi właśnie trudnościami. I myślę, że nikt z nas nie robi takich założeń, że nasze życie będzie tak przebiegać, iż nie będzie w tym życiu problemów, trudności, kłopotów, że wszystko to będzie tak bardzo ładnie przebiegać. Sytuacja z życia apostoła Pawła uczy nas jednak, że możemy ufać Bogu, że możemy panować i kontrolować sytuację w otoczeniu. I tu jest sedno sprawy dotyczącej naszego życia. Możesz być zwycięzcą albo pokonanym. Okoliczności mogą nas pokonać, albo możemy je zwyciężyć. I jeśli poddamy się działaniu Bożemu, jeśli oddamy się natchnieniu Ducha Świętego, to okoliczności nie będą przyczyną naszej klęski. Wielu ludzi, oskarżając samych siebie za jakieś nieudane życie duchowe, powołuje się na różnego rodzaju okoliczności, które sprzyjały temu, że właśnie taki przebieg to ich życie miało. Apostoł Paweł, pisząc list do Filipian, później powie: nauczyłem się patrzeć i poprzestawać na tym, co mam. Godził się z sytuacją, w jakiej Bóg go zastawał. Godził się na to, by Boży plan realizował się przez taką, a nie inną sytuację. On zgadzał się, że jest to Boży plan i że każda sytuacja jest to sytuacja, której on może oczekiwać Boga, i on nawet w tak dramatycznych okolicznościach, w jakich znalazł się na statku, mógł zachować duchowy, wewnętrzny pokój. Dowiódł tego tym samym, że on naprawdę wierzy w Boga, że on naprawdę wierzy Bogu, że tak naprawdę to on jest tym, który na tym statku jest dowódcą, a nie więźniem. Wyruszając setnik i właściciel statku nie przypuszczał, że to jest czas, gdy pozbędzie się swego statku, że pozbędzie się źródła swoich dochodów. Pozostał w pewnym momencie bez źródła swego utrzymania. Apostoł Paweł widział zupełnie coś innego. Dwóch ludzi widziało zupełnie różne sytuacje. Jeden widział dramat, widział utratę swoich warunków życiowych, dobrych. Drugi widział uratowane swoje i 276 ludzi życie. Możemy powiedzieć tak, że i nasze życie duchowe może podlegać różnym zmianom, jak ocean podlega różnym zmianom klimatycznym. Każdy budowniczy statku wie, że podczas budowy trzeba uwzględnić warunki, w jakich ten statek będzie podróżować, w jakich będzie pływać. My budujemy swoje duchowe życie, ale żyjąc w tym świecie, musimy uwzględnić, w jakich warunkach to życie duchowe przyjdzie nam spędzać. W jakich warunkach to życie duchowe będzie się rozwijać. Musimy uwzględnić te niesprzyjające okoliczności dla rozwoju duchowego. Jeśli budujemy nasze życie duchowe, musimy budować je bardzo solidnie, na właściwym fundamencie, w sposób właściwy. Każdy z was przyzna, że byle łajba przepłynie po cichych wodach jeziora. Kiedy tam nie ma żadnych burz, to nawet pokazano w telewizji, że w Stanach Zjednoczonych zrobiono konkurs tekturowych łodzi, różnych tam obiektów pływających. Konkurs polegał na tym, kto najdłużej utrzyma się na wodzie, zanim ta łódź papierowa, tekturowa zamoknie. I oczywiście ktoś tam na pewno wygrał. Jakiś tam ten pływający obiekt utrzymał się na powierzchni najdłużej. Byle coś też się utrzyma na wodzie. Ale kiedy wiemy o tym, że nie tylko będzie spokojna woda w naszym życiu, ale będą burze, będą różne trudności, okoliczności, to należy zbudować bardzo solidny statek, aby on przetrwał. Ale czy to jest wszystko? Można być dobrym chrześcijaninem, kiedy wieją wietrzyki Bożego błogosławieństwa, kiedy tak jest przyjemnie w zborze, kiedy wszyscy razem śpiewamy, uwielbiamy Boga, kiedy jest ten południowy wietrzyk błogosławieństwa. Wtedy wszyscy na tej fali płyną i życie duchowe ich wygląda bardzo korzystnie na takim tle. Gdy zaczynają się burze, doświadczenia, wtedy okazuje się, że różnie to z tym życiem duchowym bywa. Czasami okazuje się, że też ktoś swoją łódź życia zaczął budować z tektury. Zaczyna się ona zatapiać. Potem musi krzyczeć: Panie, ratuj! Zasadą budowania naszego życia duchowego jest położenie właściwej stępki, właściwych fundamentów. Ale powiedziałem, to nie jest koniec naszego duchowego życia. Kolejnym etapem jest rozpoznawanie, jak Bóg w tym życiu nas prowadzi. I tu zaczynają się problemy. Czy zauważamy, że w tym życiu mamy Boże kierownictwo? Obecność człowieka, o którym powiadamy, że był mężem Bożym, była błogosławieństwem dla całego statku. Obecność nasza w środowisku, tym, które jest nieprzychylne być może ludziom wierzącym, lub może bardziej lub mniej tolerancyjne, lub po prostu tolerujące w ogóle to, że istniejemy, czy istnieją ludzie wierzący. Nie zawsze jesteśmy we wszystkich okolicznościach akceptowani, na przykład w swojej pracy. Budzi takie potrzeby w nas czasami, by zmienić pracę. Bo środowisko nie jest odpowiednie, bo ci ludzie tam nas nie akceptują. Jest silna pokusa, aby zmienić pracę i środowisko. Może czasami jest dobrze pozostać jednak w tej pracy, pozostać w tym środowisku i wpłynąć na to środowisko, by zmieniło się ono na skutek naszego świadectwa. Apostoł Paweł wybrał takie właśnie okoliczności. On mógł się poddać razem z nimi tej fali beznadziejności. Mijało 14 dni sztormu. Mógł z tym ludziom powiedzieć: nie widzę rozwiązania, kończy się wszystko dla nas. Nie mamy nadziei na ratunek, nie wiemy, gdzie jesteśmy, 14 dni ciemności, miotania po morzu. Nie wiemy, gdzie jesteśmy, gdzie wylądujemy, nie ma żadnej nadziei, że będziemy uratowani. Ludzie z przerażenia nawet nie mieli ochoty na posilanie się. Byli już fizycznie wyczerpani. Wyrzucono, co było możliwe do wyrzucenia. Opasano statek linami i czekano tylko już właściwie na śmierć. Nic nie było, co świadczyłoby, że ratunek jest dla nich przygotowany. Pozornie tylko. I apostoł Paweł mógł się też temu poddać. Powiedzieć: nie ma już wyjścia. Ale on jeden powiedział zupełnie coś innego. Niektórzy ubolewają, usprawiedliwiają swoje duchowe lenistwo i powiadają: wiesz, nie mam talentu, by ludziom świadczyć o Jezusie Chrystusie. Ale tu nie potrzeba nawet wielkiego talentu. Wystarczy żyć tak, by ludzie sami na to zwrócili uwagę. By kogoś zarazić optymizmem, pocieszyć, nie trzeba, sądzę, wielkiego talentu. Wtedy, gdy ludzie wszyscy narzekają, rozpaczają, wystarczy iskra nadziei. Ludzie się szybko chwytają takiej nadziei. Wystarczy, gdy powiadamy, że tonący, to i brzytwy by się chwycił. Jeśli idzie o ratunek, a tak bywa, że jesteśmy obojętni. Ale w tym wszystkim zaczyna się zasadniczy problem. Oto w tych okolicznościach apostoł Paweł powiada: Pan mi powiedział przez anioła, co będzie dalej. Bracia i siostry, i tu jest zasadnicza myśl, na którą chciałbym zwrócić naszą uwagę. Gdy słyszę wypowiedź: Pan mi powiedział, co się to zdarza, że nie jest to prawdą, że Pan powiedział. Wielu ludzi chce swoją własną wypowiedź uduchowić, dlatego powiadają: Pan mi powiedział. To jest tak jak z dziećmi. Jeśli jest rodzeństwo i ojciec każe dziecku coś wykonać, to jeśli to jest starsze dziecko, to zwykle bywa tak, że dzieci są cwane i idzie ono do młodszego, swojego braciszka przykładowo czy siostrzyczki, i powiada: tata powiedział, że to ty masz zrobić, a ojciec kazał temu pierwszemu dziecku to zrobić. To się zdarza. Dziecko mówi: tata powiedział. Podreferować chce swój autorytet. No nie mówi, tylko ja wymyśliłem, czy wymyśliłam. Tata powiedział, bo tu jest autorytet za tatą. Wtedy to młodsze, no, radę, nie radę, dopóki nie wie, że tata nie powiedział, wykona wszystko, uznając to za prawdę. Wielu ludzi powiada: Pan mi powiedział, a Pan im nic nie powie. Chciałbym, żebyśmy to dobrze zrozumieli. Apostoł Paweł nie musiał czekać, żeby Pan mu powiedział, że podróż statkiem dalej jest niebezpieczną. Apostoł Paweł użył swojego umysłu, swoich władz poznawczych, swojego rozumu i powiedział tak: ja przewiduję, że dalsza podróż jest niebezpieczna. Pan mu tego nie objawił wcale. On zwrócił uwagę na okoliczności, trochę pływał, być może, że trochę znał się na tym z praktyki takiej życiowej. Użył, jak to byśmy powiedzieli, tak wprost, chłopskiego rozumu. Okoliczności wszystkie wskazywały, że nie należy podejmować podróży. Ale on się nie powołał na autorytet i nie chciał uduchowić tej swojej wypowiedzi: przewiduję, panowie, że będzie to ze szkodą. Nie tylko dla towaru, ale i dla statku. Ale przecież można było powiedzieć: Pan mi to powiedział. Wielu ludzi tak mogłoby zrobić. Tam, gdzie nie ma potrzeby, nie uduchawiajmy tego, co sami chcielibyśmy, by się zaczęło dziać. To będzie bardziej wiarygodne, kiedy my powiemy, że ja przewiduję, że będą takie i takie okoliczności, niesprzyjająca sytuacja. Moje duchowe i życiowe doświadczenie każe mi to stwierdzić. I w wielu sytuacjach ja nie mogę powiedzieć, że Pan mi powiedział, abym tak czy tak postąpił. Ale wiem, że powinienem tak właśnie zrobić i nie czuję się oszukanym. Ale nie czuję się też aż tak uduchowionym, że Pan mi to objawił. Ale ci sami ludzie, którzy pozują na tak uduchowionych, reagują często też inaczej. Ci sami bardzo uduchowieni ludzie, gdy na przykład ktoś w zborze modli się o pastora, idą do tego człowieka i powiadają: o, co ty tak się modlisz o tego pastora? Ty mu tak troszkę podkadzasz. Przecież to nie jest potrzebne. Ale ten sam człowiek, gdy inni przychodzą do niego z plotkami o pastorze, albo o kimkolwiek innym. Ja mówię tu, żeby nie urazić kogoś, to nie mówię, że to obuć. Ten sam człowiek, tak uduchowiony, nie zareaguje wtedy i nie powie: przestań opowiadać plotki, ale zaciera ręce i jeszcze ją niesie dalej. Ten sam uduchowiony człowiek. Nam nie potrzeba w wielu sytuacjach objawień, a potrzeba nam gruntownego studiowania Słowa Bożego. Jest wielu ludzi, którzy nie zrobią ani jednego kroku, dopóki nie mają proroctwa, poselstwa, objawienia, wizji, jakiegoś głosu wewnętrznego lub snu. Nie potrzeba w wielu rzeczach objawień. To, żeby być gościnnym, nie potrzeba objawienia. To uczy Boże Słowo. Uczą tego maniery, dobre wychowanie. To, żeby być objawnym, nie potrzeba objawienia Bożego. Wystarczy czytać Boże Słowo. To, żeby podjąć się pracy, nie potrzeba objawienia. Rozmawiam z młodymi ludźmi, którzy kończą studia, kończą szkoły, kończą na przykład nawet seminarium teologiczne. Pytam się: co będziesz robił? Co będziesz, czym się będziesz zajmował? Czekam, aż Pan mi objawi, co mam robić. Trzeba się wziąć do solidnej roboty, a nie czekać na objawienie. Bo jak będziesz czekać 3 miesiące, to za 3 miesiące staniesz się żebrakiem albo złodziejem. No bo trzeba zacząć żyć w końcu. Nie trzeba czekać na objawienie, żeby pracować. Ja mogę czekać na Boże objawienie, czym się winienem zająć. Czy mam powołanie być kaznodzieją, czy mam powołanie być tym, który będzie węgiel rozwoził. A to są już inne dwie sprawy. Ale ja wiem, że muszę pracować. Nie jest to rozsądne, kiedy ludzie powiadają: no poczekam, jak Pan mnie poprowadzi. A Pan mnie prowadzi i człowiek żyje na garnuszku rodziców często. Wtedy już mógłby na siebie pracować. No niestety takich ludzi spotkałem. Żyli na cudzy kosz, za cudze pieniądze, mając lewe ręce po pracy. Na ogół leniwi, którym się nie chce pracować, to się na takie uzuchowione zwroty łapią i chcą bardzo tego, by tak właśnie ludzie myśleli. Jak to jest? Powiadają tak, że to jest Boża wola i on odebrał to, czy ten ktoś odebrał to jako Bożą wolę, a za 2 lata Boża wola się zmienia. Czy u Boga to tak co tydzień się zmieniają poglądy i propozycje i plany? Czy Bóg jest kimś, kto jak nam raz zaplanował, żeby było to Bożą wolą, bym ja był na przykład kaznodzieją, to za 2 lata Bóg zmieni swoje plany i powie, żebym był rzemieślnikiem? Jeśli ja odebrałem to, że jest to moim powołaniem być człowiekiem, który ma służyć Bogu, to konsekwentnie też i w moim życiu starałem się to realizować. Na początku poszedłem do pracy, bo nie było możliwości, ale konsekwentnie szedłem w jednym tylko kierunku, by moja służba była temu poświęcona, by moje powołanie zaczęło się realizować. I ono się za 2 lata nie zmieniło. Są ludzie, którzy idą nawet na teologię, a po 5 latach nie widzą swego powołania. To ja im powiadam wprost, uciekliście przed wojskiem tylko. To nie było żadne powołanie. I tak może być w wielu innych dziedzinach naszego życia. Taka praktyka może prowadzić do skrajnego fanatyzmu. A myślę, że chcemy być ludźmi, których będą traktować jako rzeczowo myślących po Bożemu ludzi. Nie jako jakichś skrajnych fanatyków, zielonoświątkowców, którzy żyją tylko w ekstazie, w uniesieniu, w uwielbieniu. Nie, to są ludzie, którzy potrafią wziąć Bożą wolę, Boże Słowo i je w praktycznym życiu w sposób rozsądny, rzeczowy zastosować. Pewien młody człowiek, będąc w szpitalu, powiada do ordynatora podczas obchodów w sobotę, że Pan mu dziś objawił, iż on ma po południu pójść i zrobić zakupy w mieście. Ordynator, szanując jego poglądy religijne i to, że Bóg mu objawił, zwrócił mu tylko uwagę na jeden szczegół. Powiada tak: mam nadzieję, że twój Bóg wie, że dziś jest wolna sobota i po południu wszystkie sklepy są zamknięte. Nie warto się czasami tak bardzo uduchawiać i powoływać się na coś, czego Bóg wam nie objawił. Nie mówcie, że to wam Pan powiedział. Mieliście taką chęć, by dostać się ze szpitala. Chcieliście sobie wyjść. O, i to byłoby rzeczowe. Powiedzieć, że taki miałem zamiar. Myślałem, że mi się to uda. Ale mówić, że Bóg to objawił, jest rzeczą nierozsądną. Ja wierzę, że Bóg w wyjątkowych sytuacjach może nam pomóc. Może nam dać objawienie. I apostołowi Pawłowi Bóg dał w tej wyjątkowej sytuacji, dał mu objawienie. Będziecie uratowani, będziecie żyli, zostaniecie wyrzuceni na jakąś wyspę. Czy Bóg mu powiedział, jak się ta wyspa nazywa? Czy Bóg mu powiedział, jak mają się uratować? Czytajcie ten rozdział dokładnie. Bóg nie powiedział Pawłowi, że musicie tak i tak zastosować się, bo inaczej nie będziecie uratowani. To już Paweł powiedział. Gdy żołnierze chcieli spuścić łódź i uciec, to on powiedział: o nie, panowie, odcinamy tę łódź, a wy skaczecie do wody i popłyniecie sobie. Ale tego mu Bóg już nie objawił. Bóg mu pozwolił użyć rozumu, umysłu, aby w praktyce zastosował to Boże objawienie. Będziecie uratowani, a teraz użyj mądrości, w jaki sposób ten ratunek będzie się rozwijał. I apostoł Paweł wyjaśnił tym ludziom: najpierw posilimy się, byśmy mieli wszyscy siły. A więc najpierw będziemy się posilać, będziemy karmić się, będziemy się nauczać, przyjmiemy pewne zasady, uczymy się Bożego Słowa, przychodzimy na nabożeństwo i nauczamy się wzajemnie. Udzielamy sobie wzajemnie rad, udzielamy sobie Bożego błogosławieństwa. A później zaczynamy działać zgodnie z Bożym poleceniem. Mamy zwiastować Ewangelię. Bóg nam nie dał szczegółów, nie powiedział, jak to mamy robić. Czy przez telewizję, czy przez radio, czy chodzić pieszo, czy jeżdżąc rowerem, czy jeszcze jakoś inaczej. To nie jest ważne, jak to zrobisz, jakimi środkami. Masz zwiastować Ewangelię. Do ciebie należy wybór tych środków. Być może, że w jakichś określonych okolicznościach, ja wiem, że nawet może Bóg objawić ci, pójdziesz tak i tak to zrobisz. Są okoliczności, kiedy Bóg w szczególny sposób może do nas przemówić. Więc bądźmy gotowi przyjmować Boże objawienie. Pan powiedział,
Bóg często daje ogólną obietnicę, a szczegóły pozostawia do zrealizowania nam. Tak było i w dziejach apostolskich. Szczegóły ogłosił już Paweł, mając jeden argument. Będziemy uratowani, życie nasze jest zachowane i dlatego wszyscy, gdy on wziął chleb, podziękował Bogu, uwierzyli temu poselstwu i czytamy, oni wszyscy nabrawszy otuchy również się posilili. Bracia i siostry, nasze zachowanie, nasze duchowe życie, nasze mówienie może się stać otuchą, natchnieniem dla innych ludzi albo zrodzić zwątpienia. Jeśli wiele razy ogłosiłeś, że Pan ci powiedział, Pan nie powiedział i ludzie to zobaczyli, że w życiu twoim się to nie zrealizowało, czy następnym razem ci ludzie uwierzą? Czy naprawdę będziesz dla tych ludzi otuchą, nadzieją? Ale jeśli raz uczciwie powiesz, ja tak przewiduję, albo powiesz, tak, teraz Pan do mnie powiedział i oni zobaczą, że to się realizuje, będziesz wiarygodnym świadkiem Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł nie stracił swej wiarygodności między tymi ludźmi i w końcu przejął ster na tym statku. Przejął ster nad więźniami. Więzień musiał podyktować setnikowi, właścicielowi statku, co dalej robić. Nawet powiedział im, co mają dalej robić, gdy już byli na wyspie Malta. Były okoliczności, że musieli na tej wyspie pozostać jeszcze przez dłuższy czas. I to chciałbym, byśmy sobie mocno uświadomili. Bracia i siostry, wiem, na co się narażam, ale chcę, byśmy jako ludzie wierzący mieli właściwy stosunek do tych rzeczy. Byśmy trzeźwo na wiele rzeczy patrzyli i byśmy nie popadali w skrajny fanatyzm duchowy. To prowadzi do niezdrowego tylko rywalizowania duchowego. Najważniejsze wewnętrzny człowiek z łagodnym duchem pańskim. Mam nadzieję, że zostanę przez was w sposób właściwy zrozumiany, gdzie Bóg dał Pawłowi możliwość używania jego rozumu, gdzie Bóg w sposób nadnaturalny ingerował i objawienie jemu dał. A więc gdy Pan powiedział, mówmy, że Pan powiedział z całym autorytetem. Gdy Pan nie powiedział, nie mówmy, że Pan powiedział, a że są to nasze odczucia, że tak nam się wydaje i to też może być bardzo korzystne i błogosławione dla ludzi, jeśli się zastosują do tego naszego odczucia, czy do tego naszego zrozumienia, czy do tego, że mamy wiedzę lub posiadamy doświadczenie życiowe. Musimy z tego też korzystać. Bóg nas tak ukształtował, że dał nam możliwość korzystania z rozumu, dał nam możliwość odczytywania spraw duchowych, których często wielu ludzi nie potrafi też odczytać. To jest właśnie ten kolejny zmysł, jaki mają ludzie wierzący, nawrócone dzieci Boże, którego nie mają inni. Odczytać to, co jest Bożą wolą, co Duch Święty nam mówi i uznać to za prawdę i zastosować to w swoim życiu. Niech Pan Bóg w tym dopomoże, niech Bóg w tej sprawie i też będzie przez nasze życie uwielbiony.